Chwała Bogu. Cieszę się, że Kuba zaśpiewał tą pieśń, bo ja dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem o ludziach, którzy poszli za Jezusem. Właśnie o takich ludziach, którzy i opowiedzieć trochę, jak wyglądało ich życie, zanim poszli za Jezusem i później jak wyglądała ich służba i dalsze życie, kiedy szli drogą, którą wytyczył im Jezus. W Dziejach Apostolskich czytamy takie słowo: i trwali w postach, modlitwie, w nauce apostolskiej. I ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o tych, którzy tą naukę nieśli, a więc o apostołach, o ich powołaniu i o ich służbie. I oczywiście dzisiaj nie będę omawiał wszystkich apostołów, bo tutaj ja wierzę, że można powiedzieć niejedno kazanie na temat każdego z nich, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się tak króciutko kilku fragmentom z Bożego Słowa. Może zacznijmy od Ewangelii Mateusza, 10 rozdział. Przeczytamy dla przypomnienia, ilu było tych apostołów i jakie były ich imiona. A te są 10 i 2 werset czytamy. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk, i Jodasz Iskariot, ten, który go też wydał. I ktoś może pomyśleć, że no okej, od tych 11 to możemy się rzeczywiście czegoś nauczyć, może ich życie jest godne naśladowania, ale mamy tutaj Judasza na końcu, Iskariotę, no, który żadnym przykładem nie jest i też żadnej nauki dla nas może jego życie nie niesie, ale to jest, wiecie, błąd, dlatego że z życia Judasza, życie Judasza jest wielką przestrogą dla Bożych dzieci. Wiecie, wiemy, że Judasz był w gronie 12. Był uczniem Jezusa, chodził za Jezusem, widział wspaniałe rzeczy. Był bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki, ale nie chciał się zmienić. Cały czas trwał w swoim uporze, w kłamstwie, w nieszczerości. Był człowiekiem, który był dwulicowy. Dzisiaj byśmy mogli wielu takich przymiotników, takich wiele przymiotników wymienić negatywnych na jego temat. I on z tym nic nie chciał zrobić. Jemu z tym było dobrze. Jemu dobrze było udawać, grać. Wiecie, z jednej strony był uważany za apostoła, za ucznia, za kogoś takiego wyjątkowego, ale jego wnętrze było pełne nieprawości. I wiecie, no, jest taka przestroga, żeby życie twoje i moje nie uległo takiej degradacji, takiemu stoczeniu jak życie Judasza. Wiecie, to się działo wszystko bardzo powoli. To nie stało się przez tydzień, miesiąc czy nawet rok, ale to trwało około 3 lat. I wiecie, w Ewangelii Łukasza 22, 3 rozdział, możemy przeczytać takie znamienne słowa, że w Judasza wstąpił szatan. Taki był koniec jego drogi, że w Judasza wstąpił szatan. A więc zobaczcie, jaki to jest poważny stan. Czasem człowiekowi się wydaje, że to jest tylko jakieś drobne kłamstewko, że to jest coś takiego, co nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji, że zrobiłem coś, a to o tym zapomnę, ale to tak nie działa. To jest efekt domina. Jedna rzecz powoduje drugą, trzecią, czwartą, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. I pamiętamy to słowo, które teraz głosi. I wstąpił w niego szatan. Doszedł do takiego momentu, kiedy szatan wstępuje w człowieka i nie ma już drogi powrotu. A więc to jest wielka przestroga. Judasz jest wielką przestrogą dzisiaj dla naszego życia, dla naszego też chrześcijaństwa, że należy o nie dbać, należy je pielęgnować. Należy być człowiekiem, który rzeczywiście serio traktuje Boga. Że nie jesteśmy tylko ludźmi żyjącymi na pokaz, na zewnątrz, takimi, którzy pokazują tylko pewną fasadę, ale że nasze wnętrze autentycznie zostało zmienione przez Bożą Ewangelię i jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. To jest taka pierwsza lekcja, którą możemy odebrać od tych 12. I czytamy o powołaniu Szymona, zwanego Piotrem i Andrzeja. I to sobie przeczytamy z Ewangelii Marka, z pierwszego rozdziału, 16 werset. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A więc widzimy tutaj dwóch ludzi, dwóch rybaków. Oczywiście wtedy nad tym jeziorem galilejskim były rzesze rybaków. Tam nie było tylko dwóch tych rybaków, ale ich było mnóstwo. Ludzie trudnili się tym zawodem, pozyskiwali ryby dla takiego codziennego życia, więc było ich mnóstwo. Ale tylko do tych dwóch, jak na razie, podszedł Pan Jezus i powiedział, pójdźcie ze mną. Pójdź ze mną. I co to oznacza, to słowo pójdź ze mną, czy pójdź za mną, jak mówią inne Ewangelie? Czy tu chodzi o to, żeby tylko być fanem Jezusa? Wiecie, bo tak patrząc na ten dzisiejszy świat religijny, to widzę wielu fanów Pana Jezusa. Mają nalepki, imiona pańskie powypisywane. No, wiecie, ale to chodzi w takim sensie, że są no, jakby na zewnątrz tylko, tak? Dużo jest takiej religijnej mowy, ale czy tak naprawdę ci wszyscy ludzie, którzy mówią o Jezusie, poszli za Nim? Czy rzeczywiście są Jego uczniami? Wiecie, można być na nabożeństwie, można śpiewać religijne pieśni i zostać tylko fanem Pana Jezusa, a nie zostać nigdy Jego uczniem. Możemy całe życie tak spędzić, będąc tylko fanami i cieszyć się i klaskać w dłonie i śpiewać Jezus, Jezus, Jezus. Ale tylko śpiewać. A Jego moc dalej będzie niedostępna dla nas, nie będzie przemieniała naszego życia, nie będzie pracowała we mnie ani w Tobie. A więc Pan Jezus, kiedy podszedł do nich, to nie chciał ich uczynić, to nie był jakiś fanklub, że chciał zrobić sobie fanklub, ale chciał, żeby oni naśladowali Jego, bo kiedyś to oni musieli zanieść tą Ewangelię do innych ludzi. I właśnie o tej nauce apostolskiej mówiłem na samym początku. To oni tą naukę później musieli głosić. Dlatego Pan Jezus chciał, żeby poszli za Nim i Go naśladowali. I czytamy dalej, że oni porzucili swoje zajęcie, rzucili sieci i poszli za Jezusem. I kiedyś, wiecie, kiedy przeczytałem Ewangelię pierwszy raz, to sobie pomyślałem, ale nieodpowiedzialni ludzie. No robotę rzucili, poszli za Jezusem. Przecież tak się nie robi. No jak to tak można? No, robotę rzucić i pójść. Ale wiecie, teraz tak nie myślę. Dlatego, że tutaj tak naprawdę to jest mało istotne, to co oni porzucili, jaką pracę oni porzucili. Ale jest ważne to, że oni porzucili sieci. Znaczy sieć jest to takie narzędzie do łapania nie tylko ryb. W sieci można złapać zwierzynę, można też złapać człowieka. Wiemy, że we wcześniejszych wiekach ludzie walczyli siecią i jeszcze jakimś mieczem, czy czymś tam, jakimiś widłami, cokolwiek tam to było. A więc sieć służyła do obezwładnienia człowieka. I tą siecią w naszym życiu może być grzech. To jest to, co musisz natychmiast porzucić. Jeżeli Pan Jezus mówi, pójdź ze mną, pójdź za mną, to jeśli chcesz pójść za Nim, to musisz rzucić tą sieć. Musisz tą sieć zostawić. Bo splątany w tej sieci, bo zaangażowany w czyszczenie czy pranie tej sieci, nie będziesz w stanie pójść za Jezusem. Będziesz tylko fanem. Będziesz mógł mieć piękne słowa na swoich ustach, ale dalej będziesz związany. Dalej twoje życie będzie spętane tą siecią. I Szymon i Andrzej rzucili te sieci. I to jest to, czego możemy się od nich nauczyć, że oni porzucili to wszystko, co ich wiązało, czym byli spętani, czym byli związani i zaangażowani, a poszli za Jezusem. Było jeszcze dwóch innych braci, o których możemy czytać. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami, poszli za nim. I jeszcze może tak jednym zdaniem wrócę do Piotra i do Andrzeja. Wiecie, kiedy oni poszli za Jezusem, Piotr i Andrzej, to oni nie stali się raptem nagle ludźmi bez skazy i zmazy, tak? To nie byli rycerze w śliniących zbrojach, ludzie bez grzechu. Wiecie, nie myślmy tak o tym. To byli ludzie tacy sami jak my. Kiedy czytamy historię Piotra w Ewangeliach, w Księdze Dziejów Apostolskich, to widzimy, jak Piotr upadał, ale się podnosił. Pan go podnosił i przechodził przez wiele prób, wylał wiele łez i doszedł nawet do takiego momentu, kiedy był przy Jezusie i z łzami mówił: Panie, Ty wszystko wiesz. A więc to był człowiek taki sam jak Ty i ja. Niczym się nie różniliśmy. Niczym się nie różnimy, tylko wiecie, dzieli nasz czas i pochodzenie, ale tak to oni o takie same pragnienia. Ale Szymon Piotr wytrwał przy Panu do samego końca i zginął śmiercią męczeńską. Tak samo i jego brat Andrzej, który został ukrzyżowany w taki jakiś bardzo bestialski sposób. A więc idźmy dalej. A więc Jakub i Jan, dwóch braci, łowili ryby i tutaj czytamy właśnie o tym, że oni naprawiali sieci. I dzisiaj byśmy mogli sobie powiedzieć, że próbowali naprawić swoje życie. Próbowali jakoś sami polepszyć sobie jakość swojego życia. Być może jakoś moralnie chcieli się wyróżniać od innych rybaków. Może wiecie, rybacy to jest taki specyficzny jakby klimat. Marynarze, twardzi ludzie, rzucają, wiecie, no nie wyrażają się w każdym bądź razie kulturalnie między sobą. Twardzi, tak? I oni być może nie chcieli tacy być, no bo to tacy szorstcy, tacy nieprzystępni. I to może oznaczać to, że próbowali jakoś tak polepszyć swój wizerunek, że my nie jesteśmy tacy. My jesteśmy trochę lepsi niż ci inni rybacy. Z nami to można i przyjaciółkę poczytać, taka gazeta, albo jakoś tam inną, o innych rzeczach porozmawiać. Nie tylko, wiecie, i tak w kółko. A więc to też nie tędy droga. To też należy porzucić. Wiecie, człowiek sam nie jest w stanie nic dla siebie zrobić. Możemy oczywiście żyć moralnie, możemy być ludźmi uczciwymi i tak dalej, i tak dalej. Ale sami siebie nie zbawimy. Z uczynków ciała nikt nie będzie zbawiony. To należy porzucić, tak jak porzucił Jan i Jakub. Ale ich życie, zobaczcie, jak się zakończyło. Oni wytrwali przy Jezusie. Jakuba ściął Herod. Niewiele czasu minęło, kiedy Jakuba ściął Herod. Jan został uwięziony w swojej starości na wyspie Patmos, ale on nie płakał z tego powodu. Na tej wyspie spotkał się z Panem i tam dostał objawienie, które jest tutaj mamy zapisane w Biblii. Objawienie o tym, co ma przyjść, co ma nastąpić. Jest to taka księga radosna. Niektórzy nie czytają objawienia, bo się boją. Ale czego tu się bać? Przecież to przyjdzie. Tam są te najlepsze rzeczy, które Pan ma dla nas. Są zawarte w objawieniu i to Jan przekazał te wieści dla nas. I chciałbym jeszcze, może jeszcze jednego apostoła. Wróćmy do Mateusza, do 9 rozdziału. Powołanie Mateusza. Mamy dzisiaj tutaj brata Mateusza jednego. Wiecie, słowo Mateusz, hebrajskie słowo Mateusz znaczy dar Boży. I ktoś by pomyślał, że to jakaś ironia. Dar Boży. Mateusz, który był celnikiem, urodził się w Nazarecie i wiemy, że Biblia temu miastu Nazaret wystawia takie negatywne świadectwo. Jest powiedziane takie zdanie, no a cóż dobrego może pochodzić z Nazaretu? Wiecie, w każdym kraju, nawet w każdym mieście, czy są takie dzielnice, no takie sobie, no nie chcielibyśmy stamtąd pochodzić, tak? Tak jak w Warszawie jest, nie wiem, Targówek i jakaś taka szczególna ulica i jak ktoś powie, że jest stamtąd, no to już wiadomo, kto to jest. W Krakowie, nie wiem, Nowa Huta czy coś takiego. I z takiego miejsca pochodził Mateusz. Z takiego miejsca pochodził dar Boży. I można by było sobie pomyśleć, że no rzeczywiście w życiu tego człowieka to już się nic nie zmieni. Ukształtowało go miejsce urodzenia, otoczenie, w jakim wyrastał. Później wybrał sobie taki zawód, że w oczach Żydów to po prostu był kolaborantem, współpracownikiem władz okupacyjnych, złodziejem i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie już jego taki żywot, tak on ten swoje życie zakończy. Ale pewnego razu Mateusz został oddelegowany do miasta Kafarnaum, aby tam wykonywać swój zawód celnika. I wiemy, że do Kafarnaum przybywa Pan Jezus. I w Kafarnaum dzieje się wiele cudów. Możemy o tym czytać w Ewangeliach. I było ich tak wiele, ale w Kafarnaum mieszkali ludzie, którzy nie reagowali w ogóle na te cuda. Wiecie, jest napisane, że gdyby w Tyrze i w Sydonie tyle cudów się wydarzyło, co w Kafarnaum, to ten Tyr i Sydon w worze i w popiele by pokutowały. A w Kafarnaum nic się nie stało. Ludzie bardzo chłodno przyjęli Jezusa. I być może Mateusz słyszał o nim, że przybył ktoś. Ktoś, kto czyni cuda i może siedząc przy tym stole celniczym rozmyślał, jak to się stało. Co by się stało, gdyby on tam był, gdyby on mógł być razem z Jezusem. Czytamy i odchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Zobaczcie, taka sama reakcja na słowo jak u Szymona, u Andrzeja, u Jakuba i u Jana. Zostawił to wszystko, co go usidlało. Zostawił grzech w swoim życiu i zdecydował się, że od dzisiaj idę za Jezusem. On nie zastosował taktyki 20 kroków rzucania grzechu, wiecie, bo ludzie tak czasem mają, że no, jestem alkoholikiem, piję butelkę wódki dziennie, no to jutro wypiję trochę mniej, pojutrze jeszcze mniej, jeszcze mniej, jeszcze mniej. Albo palę papieros 20, to jutro 19. I w ten sposób będę zrywał z grzechem. To nie jest biblijna droga. To nie jest w ogóle to nie przynosi efektu ani skutku tak naprawdę. A więc on od razu porzucił to, co go wiązało. Porzucił życie, które do tej pory pełnił, które go zadowalało. I wiecie, życie celnika, pomimo tego, że on był ogólnie pogardzany przez Żydów, tak? Żydzi byli po prostu niechętni i wejście do domu celnika czyniło w ogóle Żyda nieczystym. Także możemy sobie wyobrazić, jaki był ich stosunek do Żydów. Ale Mateusz to lubił blichtr tej władzy, dlatego został celnikiem. Wiecie, kiedy celnik siedział przy stole, to miał asystę żołnierzy, dlatego że bez tej asysty to by go Żydzi ukamienowali. Ale kiedy celnik siedział tam przy tym stole, wiecie, Mateusz na pewno widział wiele łez. Wielu ludzi tam przychodziło do niego, dlatego że celnik pobierał opłaty za wjazd na targ, za przejście przez most. No wszystko było zależne od tego, gdzie miał ten stół, gdzie miał tą swoją placówkę umieszczoną. I wiecie, i do Mateusza przychodzili ludzie, na pewno nie raz i nie dwa, którzy płakali i mówili, słuchaj, nie mam co ci dać, nie mam pieniędzy. A muszę coś sprzedać. Muszę tam być na tym miejscu. Czy muszę przejść przez ten most? Nie mam co ci dać. Ale zobaczcie, Mateusz siedział nad tymi swoimi papierkami i miał tylko tam dwie rubryki. Winien i ma. Nie było rubryki miłosierdzie, gdzie mógł machnąć ręką i powiedzieć, dobra, idź dzisiaj za darmo. Nie. To był człowiek, który naprawdę miał twarde serce. Ale kiedy Jezus do niego podszedł, kiedy powiedział mu, Mateuszu, pójdź za mną, zobaczcie, jak wszystko się zmieniło. On to wszystko zostawił. Zamienił chwałę tego świata, bogactwo tego świata na chwałę nieprzemijającą. To królestwo, któremu służył, 5 wieków później rozpadło się w pył i nie ma już Cesarstwa Rzymskiego. Ale to królestwo, któremu zaczął służyć, jest wieczne. I wieczna chwała jest tego Królestwa. I obyśmy my o tym pamiętali, bracia i siostry, że zmierzamy do czegoś lepszego, doskonalszego, nieprzemijającego. A jedyne, co ty i ja musimy zrobić, to pójść za Nim i zostawić te sieci, zostawić ten stół i to, co jest na tym stole, to, co usidla ciebie i mnie, a wtedy będziemy wolni i będziemy mogli służyć Jezusowi i będziemy wierni. Pomimo tego, że cokolwiek stanie się w twoim życiu, różne dzieją się rzeczy. Wiecie, dzisiaj słyszeliśmy, Staszkowi spalił się dom, ale Bóg go nie opuścił.
To jest naprawdę wielka przestroga, to co słyszeliśmy odnośnie Judasza. Można było powiedzieć, że Judasz jest przykładem niewierności. Jest przykładem niewierności. A ja dzisiaj chciałem tematem wierności, ponieważ Bóg jest Bogiem wiernym, jest Bogiem łaskawym i również On pragnie, chce, aby każdy z nas był podobny do Niego. Abyśmy byli podobni do Niego w miłości, w czystości, ale również w wierności. To jest taka rzadka cecha, ale jakże bardzo potrzebna, jakże ważna cecha w Królestwie Bożym, wierność. Kiedy czytamy o owocu Ducha Świętego w liście do Galacjan, w niektórych tłumaczeniach, tam gdzie jest słowo wiara, jest użyte słowo wierność. Wiara, wierność. Bardzo obok siebie, blisko stoją te słowa, ale mają trochę inne znaczenie. Zarówno wiara, żywa wiara jest konieczna, niezbędna, abyśmy wierzyli Jezusowi, ale również wierność, bracia i siostry, wierność w Kościele, być wiernym Chrystusowi. Chciałbym może tak na początku przekazać takie serdeczne pozdrowienia od Wojtka, od pastora również zboru z Alesund, z Norwegii. Mieliśmy okazję tam z Danusią być. Ja dzieliłem się tam Słowem Bożym. Mieliśmy naprawdę taki bardzo błogosławiony czas, intensywny, wypełniony. Także bardzo wiele skorzystaliśmy, wiele Bożych błogosławieństw. Ale wiecie, tak miło było, kiedy podczas nabożeństwa zastępca pastora, starszy zboru, tam jakieś było wydarzenie w kościele i ten starszy brat wyszedł i pochwalił naszego Wojtka z naszego zboru i powiedział o nim kilka bardzo takich ciepłych słów i wystawił mu takie bardzo dobre świadectwo, że on by sobie życzył, żeby wszyscy byli tacy jak on, gdyby wszyscy mieli taką postawę jak nasz brat Wojtek, który pochodzi od nas. Także jest to bardzo miłe, bardzo takie budujące i zachęcające, bo widzimy, że nasz brat wzrasta w Chrystusie, że nasz brat wzrasta w Bogu i to jest naprawdę, to jest takie cenne. A więc bardzo serdeczne pozdrowienia od tamtego kościoła. W zasadzie niemal każdy członek zboru prosił, aby przekazać pozdrowienia, co też czynię. Tych pozdrowień jest sporo, również od pastora Wigłasza, również od Wojtka, również od Sławka Barańczyka. Oni prosili, aby przekazać serdeczne pozdrowienia kościołowi w Puławach. I również pastor z Wisły, pastor zboru baptystycznego, którego mieliśmy okazję poznać tam w Norwegii. Mieliśmy z nim taki dobry czas i on również tak bardzo szczerze prosił, aby pozdrowić nasz Kościół, naszą wspólnotę. A więc Bóg jest Bogiem wiernym, bracia i siostry. Jest Bogiem wiernym. Czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale tej księgi i 9 wiersz. Czytamy takie słowa. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Więc bracia i siostry, tutaj Słowo Boże poucza nas, a to wiedz, droga siostro, drogi bracie, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, jest Bogiem wiernym. To jest ta bardzo ważna cecha Bożego Królestwa. W Księdze Izajasza w 49 rozdziale, to jest takie znane miejsce Bożego Słowa. Bracia i siostry, ja chcę czytać Boże Słowo, odczytywać te fragmenty Słowa, ponieważ żyjemy w takich czasach, gdzie powstaje wiele różnych zjawisk, nauk, które nie mają oparcia w Bożym Słowie. Nie ma tego w Biblii, nie ma tego w Bożym Słowie. A my wiemy, że jeśli czegoś nie ma w Bożym Słowie, to nie warto nawet na tym się pochylać i zastanawiać, ponieważ nas interesuje prawda, interesuje nas Słowo, które jest prawdą. Nie nauka ludzka, ale to jest nauka naszego Boga. Izajasz 49:15 czytamy takie słowa. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona, a choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Bracia i siostry, tu jest mowa o Bożej wierności. Bóg naprawdę jest Bogiem wiernym. On pamięta o nas. Nie zapomina o tobie, o mnie. W Psalmie 27 czytamy również takie słowa, że choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Pan jednak mnie przygarnie, 10 wiersz. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ziemscy rodzice nie zawsze są wierni. Nie zawsze miłują, nie zawsze kochają. Mogą porzucić, może się tak zdarzyć. Ale tutaj czytamy, że choćby nawet tak się wydarzyło, to jednak Pan nie opuści mnie. To jednak Bóg jest Bogiem, Bogiem wiernym. Druga księga Mojżeszowa, 28 rozdział i 9 wiersz. 28 rozdział, wiersz 9, czytamy takie słowa. Weźmiesz też dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów izraelskich. Sześć ich imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich urodzenia. Jak rtownik rżnie pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów izraelskich i otoczysz je oprawą ze złota. Te dwa kamienie umieścisz na naramnikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich. I nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Bracia i siostry, Bóg nakazał napisać, wyryć te imiona synów izraelskich, poszczególnych plemion, według ich urodzenia, kolejności ich urodzenia, i nakazał nosić to Aaronowi na ramionach. Wiecie, Aaron wstawiał się za Bożym ludem. Aaron podnosił swoje dłonie do Boga, a kiedy podnosił swoje dłonie do Boga, to on przynosił te imiona, te plemiona izraelskie. Przynosił i prosił, przypominał się. Ale zwróćmy uwagę, kto nakazał wyryć, wypisać te imiona. To Bóg nakazał. To Bóg zna po imieniu każdego z nas. Czytamy o tym również w Księdze Izajasza, że Pan zna wszystkich nas po imieniu. To jest Stary Testament, ale Nowy Testament potwierdza nam to, bracia i siostry. Ewangelia Jana, 10 rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi takie słowa. To jest 10 rozdział. Kto zaś wchodzi przez drzwi do owczarni, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Bracia i siostry, jakże ważne jest to podobieństwo dla nas. Ja kiedyś czytałem na temat tych stad, które wypasane są gdzieś tam w Turcji i robiono nawet takie doświadczenia, że pasterz, który zajmował się stadem, wypowiadał słowo i wtedy te owce natychmiast reagowały, podnosiły się i szły za nim. I próbowano znaleźć kogoś, kto w doskonały sposób potrafił naśladować ten głos tego pasterza. I udało się. Ludzkie ucho nie było w stanie znaleźć różnicy, wyłapać różnicy między tymi głosami, dwoma głosami, które pochodziły od dwóch różnych osób. Ale ciekawą rzeczą jest to, że owce reagowały tylko na głos swojego pasterza, tylko na ten głos. One potrafiły rozróżnić ten prawdziwy głos swojego pana, swojego pasterza. Zwróćmy uwagę, że w 14 wierszu czytamy 10 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Bracia i siostry, Pan zna każdego z nas po imieniu, tak jak czytamy tutaj w 3 wierszu. Po imieniu ich woła. Bóg nie zapomniał o tobie. Bóg nie jest Bogiem. Czasami diabeł chciałby nam wymalować taki fałszywy obraz naszego Ojca, naszego Boga. Ale my musimy pamiętać, że On jest Bogiem wiernym. Nie jest Bogiem, który zapomina. Nie jest tym, który ma problemy z pamięcią. Ale czytamy w liście do Filipian, że On rozpoczął w nas to dobre dzieło, bracia i siostry, rozpoczął i będzie je kontynuował. Nigdy nie porzuci swoich dzieci Bóg. Nigdy. Możesz mieć odczucia jakieś. Możesz mieć jakieś emocje. Te odczucia i emocje, one są zazwyczaj związane z doświadczeniem. Z doświadczeniem naszej wiary. Z problemami, przez które przechodzimy. Zazwyczaj z tą ciemną doliną związane są nasze uczucia, emocje. I czasami wydawałoby się nam, i to chcę podkreślić to słowo, że wydawałoby się, to nam się wydaje, że tak jakby Bóg przestał o nas myśleć, że tak jakby Bóg zapomniał o mnie. A to nie jest prawdą, bracia i siostry, ponieważ Słowo Boże tak mówi. My jesteśmy ludźmi słowa. I skoro Biblia mówi, że Pan zna wszystkie owce po imieniu, to tak jest. To Bóg nigdy nie zapomni o tobie, nie zapomni o mnie. Jest Bogiem wiernym, jest Bogiem dobrym. Drugi list Pawła do Tymoteusza i 2 rozdział. Czytamy tutaj w 19 wierszu takie słowa. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. A więc my widzimy tutaj kolejne potwierdzenie Bożego Słowa z Nowego Przymierza. Zna Pan tych, którzy są Jego. Zna. Bóg nas zna, bracia i siostry. Zna. Jakże to ważne, abyśmy mogli tym pocieszać swoje serca, że Bóg zna, a jeśli zna, to pamięta. A jeśli pamięta, bracia i siostry, to kontynuuje swoje dzieło. I to jest dzieło miłości. To jest dzieło miłości. To jest niezwykłe dzieło, które Bóg rozpoczął w naszych sercach. On je kontynuuje. On pracuje nad nami, chociaż nam czasami wydaje się, że jest inaczej, że jest odwrotnie. Ale jednak Słowo Boże nas przekonuje. I to jest to, czego chcemy się trzymać. Bożego Słowa. Bóg jest Bogiem wiernym, bracia i siostry. Słyszeliśmy dzisiaj przykład niewierności. Niewierności jednego z apostołów. Ale Bóg nie chce, abyśmy my byli niewierni, bracia i siostry. Ale On chce i pragnie, Jego pragnieniem jest to, byśmy byli podobni do Niego. To utracone podobieństwo, które człowiek stracił wskutek pierwszego grzechu, to wewnętrzne podobieństwo do Boga, które mieliśmy, człowiek utracił. Ale w Jezusie Chrystusie możemy na nowo rozpocząć umacnianie tych Bożych cech, cech Królestwa Bożego. I zwróćmy uwagę, że w Ewangelii Łukasza są to słowa Pana Jezusa. Pan Jezus mówi do nas takie słowa, bardzo ważne słowa. 10 rozdział, 10 wiersz. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. A więc zwróćmy uwagę, czego uczy nas tutaj Boże Słowo, czego uczy nas Pan Jezus. Kto jest wierny w tej najmniejszej sprawie, bądź wierny w małych rzeczach, bądź wierny w małym, w tych drobnych sprawach, w tych drobnych postanowieniach, bądź temu wierny, ktoś Tobie się bardzo przygląda. Pan Jezus w milczeniu przygląda się, przysłuchuje się każdemu z nas. On widzi nasze postępowanie. On widzi, czy ty naprawdę jesteś wierny, czy jesteś wierny w tych drobnych rzeczach, w tych małych sprawach. Bracia i siostry, jest to wierność odnośnie Bożego Królestwa, ponieważ Pan powołał nas do Królestwa swojego, abyśmy byli szafarzami w Jego Królestwie i w związku z tym Pan nakazuje wierność, abyśmy byli wierni w tych małych rzeczach. Jeśli jesteśmy wierni w tych małych sprawach, małych rzeczach, Bóg będzie otwierał nam drzwi i będzie wprowadzał w nową służbę. Będą otwierały się nowe możliwości, aby Bogu służyć. Ale bracia i siostry, być wierny w małym, być wierny w tych małych rzeczach. Sprzątamy kościół, sprzątamy zbór. Czy jesteśmy w tym wierni? Nikt przy nas nie jest ze zborowników. Nikt tego nie widzi, kiedy my to robimy, kiedy my to czynimy. Ale tym, który nas obserwuje i wszystko widzi, a to miejsce służy Królestwu Bożemu, to miejsce służy Chrystusowi. Pan to widzi. Bóg widzi, Bóg jest tym milczącym obserwatorem. To nie ma w tym żadnej przesady, ponieważ to miejsce służy Bogu. To miejsce służy Chrystusowi. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, aby być naprawdę słownym, wiernym, dotrzymywać też słowa, nie zmieniać swojego zdania, nie być człowiekiem przewrotnym. Jeremiasz w 17 rozdziale, on mówi o zdradzieckim sercu. Ten nowy przekład, tam jest powiedziane, że serce jest przewrotne, ludzkie serce jest przewrotne najbardziej na całej ziemi, na całym świecie. Tą najbardziej przewrotną rzeczą to jest ludzkie serce, ale to stare tłumaczenie mówi, że ono jest niewierne, że to serce jest niewierne. Dlatego Bóg chce dać nowe serca, dlatego Bóg chce stworzyć tego duchowego, wewnętrznego człowieka zupełnie z nowym sercem, z sercem wiernym, z sercem, które jest wierne Chrystusowi, które jest poświęcone Bożemu Królestwu, obyśmy byli wierni, bracia i siostry. Wierność jest bardzo związana z miłością, z poświęceniem, z takim wewnętrznym pragnieniem, aby służyć naszemu Bogu, aby służyć Jezusowi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian 4 rozdział i 1 wiersz Paweł mówi tutaj takie słowa: tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego właśnie wymaga się, żeby każdy okazał się wierny. Bracia i siostry, Bóg powierzył nam tajemnicę swojego królestwa. Powołał nas, umieścił nas w swoim ciele. umieścił nas w kościele tak, jak chciał, Biblia mówi, zgodnie z swoją wolą. I jesteśmy do czegoś powołani, przeznaczeni przez Boga. Mamy jakąś tajemnicę. Mamy coś powierzone. I Pan chce, abyśmy byli jako szafarze, abyśmy byli wierni. Jeśli wykonamy swoje dzieło, bracia i siostry, to mówmy, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Pragniemy, chcemy Tobie służyć. Chcemy być wiernymi ludźmi, bo to jest cecha naszego Boga, być wierny, bracia i siostry. Bądź wierny aż do śmierci. W objawieniu Jana czytamy, zbór do Smyrny, w Smyrnie tam zostało skierowane to słowo, aby być wierny aż do śmierci. Nie lękać się cierpień, które na ciebie przyjdą, ale bądź wierny aż do śmierci, aby wziąć koronę żywota. Bądź wierny, bracie, bądź wierna, siostro. Bądźmy wierni, wiernymi szafarzami w domu Pańskim, w domu Bożym. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, to jest takie znane miejsce Bożego Słowa, ale kiedy mówimy o wierności, to nie sposób pominąć 11 rozdział, drugi list Pawła do Koryntian. I czytamy od pierwszego wersetu. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony, w samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bracia i siostry, w Izraelu był taki zwyczaj, i w zasadzie ten zwyczaj wciąż jest, trwa, jest taka pewna tradycja, pewne prawo, że mianowicie ten okres narzeczeństwa, on był tak bardzo istotny, tak bardzo ważny, niemal na równi z tym okresem, kiedy wstępowało się już w związek małżeński. A więc od momentu, kiedy powiedzmy kawaler oświadczył się pannie, to było już takie zobowiązujące. Pomyślmy, jak wiele w tym jest mądrości. Jak wiele w tym jest mądrości, ponieważ celem narzeczeństwa, jeśli czytamy Biblię i czytamy nauczanie Bożego Słowa, celem narzeczeństwa, co jest, bracia i siostry, celem narzeczeństwa? Poznanie jakiegoś kandydata i jeśli mi nie pasuje, to ja zmieniam i biorę drugiego kandydata? To jest celem narzeczeństwa? Absolutnie nie. Tak postępują poganie, ludzie, którzy nie znają Boga. Celem narzeczeństwa jest zawsze małżeństwo. I jakże ważną rzeczą jest, abyśmy byli uważnie wsłuchani w głos Boży. Bóg nikogo nie przymusza do związku. Bóg nikogo nie przymusza. To jest bardzo delikatna sprawa. Bardzo delikatna. Ale On poddaje, On kojarzy, On mówi, On prowadzi w taki sposób, w taki cudowny sposób, abyśmy sami mogli podejmować pewne decyzje. To może być również zaatakowane i zniszczone. Nie wiem, czy wiecie o tym, że w Szwecji jest taki zwyczaj, że jeżeli kawaler oświadcza się pannie, to ona otrzymuje nie tylko pierścionek zaręczynowy, ale również obrączkę. A obrączka jest symbolem wierności. Obrączka to jest symbol wierności, być wierny Chrystusowi, jako ta czysta dziewica, jako oblubienica, Kościół. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne. I dopiero w momencie, kiedy jest ślub, jest ten dzień ślubu, jest wielka uroczystość, tak jest w Szwecji, tam jest taki zwyczaj, że panny przychodzą w koronach, to też ma swoje korzeń w Biblii, ponieważ oblubienica będzie przyozdobiona w koronę, Biblia o tym mówi. My mamy nawet taką pieśń, którą śpiewamy, koronacji czas nadchodzi. To jest mowa o tych zaślubinach. A więc, bracia i siostry, w momencie, kiedy jest ten dzień ślubu, jest wielka radość i wtedy drugą obrączkę kawaler zakłada, już mąż zakłada swojej żonie. I zwróćcie uwagę, że siostry w Szwecji noszą dwie obrączki. I to jest coś pokazane przez to. Co my przez to rozumiemy, że ona nosi dwie obrączki? My rozumiemy przez to, że w okresie narzeczeństwa ona była wierna, ona była czysta. Ona nie myślała o jakiejś innej opcji, ale była wierna. Dlatego nosi tą obrączkę, symbol wierności. I również ta druga obrączka oznacza, to jest taka deklaracja, że jestem wierny, jestem wierna mojemu partnerowi, mojemu współmałżonkowi. I tutaj widzimy, Paweł powołuje się na tą zasadę. On zna to prawo jako Hebrajczyk. On wie doskonale, jakie prawo tam panowało. I on powołuje się właśnie na tą duchową, bo to jest również duchowa zasada, zaręczenie z Chrystusem. Zaręczenie z Chrystusem. My nie jesteśmy jeszcze zaślubieni, poślubieni, ale zaręczeni. Mamy tą obrączkę już. Co jest tą obrączką dla nas, bracia i siostry? Pieczęć ducha jest tą obrączką. Pan zapieczętował nas swoim duchem. Oznacza, że do Niego należymy. I teraz cechą Kościoła jest to, że Kościół chce podobać się tylko jednemu. Kościół chce podobać się tylko jednemu. Kościół chce podobać się Jezusowi. Jezusowi. Nie wszystkim naraz nie da. Nie możesz zaspokoić wszystkich. Nie możesz. To jest niemożliwe. I my będziemy, nasza wierność będzie stawiana, poddawana próbom, testom. Czy jesteś wierny Chrystusowi? Czy czasami jesteś liberalny? Czy czasami w swojej duchowości nie chcesz jakby zaniżyć pewnych wartości duchowych? To będzie testowane, sprawdzane. Wiemy, że cechą wszetecznicy, cudzołożnicy jest to, że chce podobać się wszystkim. Cudzołożnica chce podobać się wszystkim wokół. Natomiast oblubienica, czysta, która jest nabyta przez krew Pana, chce podobać się tylko jednemu, Jezusowi. Chce podobać się Jezusowi. A pamiętam, kiedyś rozmawiałem z pewnym pastorem, pojawiły się takie dziwne jakieś nauki w jego denominacji, w jego kościele. I to było powodem wielkiego niepokoju członków tego zboru, również tego pastora. I on powiedział do mnie tak: słuchaj, ja nie ślubowałem jakiejś denominacji czy organizacji wierności. Ja ślubowałem wierność Chrystusowi. Bądź wierny Chrystusowi. Bądź wierny Jezusowi. Chciej podobać się Jezusowi, a nie jakiejś organizacji, denominacji, czy nie wiem, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Zielonoświątkowy, Baptystyczny, czy nie wiem, ten powszechny, katolicki, czy obojętnie jaki, komu my chcemy się podobać? To jest ważne pytanie, ważne. A więc widzimy, Paweł, on tutaj mówi o bardzo poważnych rzeczach, abyśmy zachowali czystość, świętość, bez której nikt nie będzie oglądał Pana. To słowo święty oznacza oddzielony dla Boga. I to jest wszystko. Żyjący dla Boga, służący tylko Bogu, należący tylko do Boga. Takie jest znaczenie słowa święty. A więc widzimy, Paweł tutaj mówi do nas bardzo konkretnie, abyśmy żyli w taki sposób, by podobać się tylko jednemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. A więc Bóg pragnie, On chce, abyśmy byli duchowo wierni. Abyśmy nie upadali duchowo, bracia i siostry, ale sprawdzali, badali, czytali i sprawdzali, porównywali wszystko do Słowa Bożego. Czy tak jest w Słowie napisane? Czy naprawdę Biblia o tym mówi? Jeśli Biblia o tym mówi, jeśli Biblia tak naucza, to ja chcę żyć tak, jak Biblia naucza. Ale nie będę żył inaczej, nie będę robił jakichś działań, podejmował jakichkolwiek kroków, jeśli Biblia o tym nie mówi w sposób wyraźny i konkretny. Bardzo wyraźny i konkretny i potwierdzony w wielu miejscach. Ponieważ w ten sposób powstają różne schizmy, różne jakieś dziwactwa duchowe, odszczepieństwa. Więc bracia i siostry, być wiernym Chrystusowi, Jego Słowu. To Bóg chce, On tego pragnie, abyśmy byli czyści i święci duchowo. Ale wolą Bożą jest również to, abyśmy byli wierni w swoich domach, abyśmy byli wierni w swoich rodzinach, wierni w małżeństwach. To jest wolą Bożą. My żyjemy na takim świecie, bracia i siostry, dzisiaj, gdzie jest tak wiele, wiele, wiele rozwiązłości, wiele niemoralności i naprawdę można zobaczyć taki przesiew również w Kościele. Również w Kościele. Jakże bardzo łatwo podjąć jest decyzję ludziom, którzy nie znają Boga, no to ja jeszcze to rozumiem. Ktoś, kto nie zna Boga, chociaż wiecie, czasy 20-30 lat temu inaczej jakoś nasi, powiedzmy, dziadkowie, ojcowie rozwiązywali problemy. A pamiętam kiedyś to Szyman Matusiak opowiadał mi o jakimś tam człowieku, który miał jakąś tam bardzo wysoką rocznicę swojego małżeństwa, złote gody czy diamentowe już te gody. I ktoś go zapytał, no jak to jest, że wy tak długo jesteście ze sobą? A on powiedział, po pierwsze to jest miłość, a po drugie my jesteśmy wychowani w taki sposób, że jeśli coś się psuje, to my to naprawiamy, a nie wyrzucamy i nie kupujemy nowego. Bracia i siostry, pomyślmy o tym. Dlaczego ludzie chcą kupować nowe, jeśli czasami coś jeszcze jest dobre? To jest egoizm. Bardzo często, jeżeli człowiek działa w taki sposób, to jest po prostu egoizm. Jest egoistą, myśli o sobie. On widzi tylko winę w kimś innym, nie widzi winy w sobie. On jest czysty, a Biblia mówi zupełnie coś innego. Że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma ani jednego czystego. Więc jeśli Biblia już tak mówi, to ja bym się już zastanowił. Ja bym zatkał swoje usta i nie mówił, że to tylko przez tego, tylko przez niego, tylko tak się stało, tylko przez nią, tylko przez tą sytuację. I czasami ludzie tak się wybielają. Ale bracia i siostry, tak postępuje świat. Natomiast jak jest w Kościele Pana Jezusa Chrystusa? Czy my jesteśmy wierni? Czy jesteśmy wierni? Bóg chce, On pragnie tego, abyśmy byli wierni, abyśmy byli wierni jedno drugiemu. W księdze Malachiasza, otwórzmy na chwileczkę, to jest znane miejsce Bożego Słowa, księga Malachiasza. Drugi rozdział Księgi Malachiasza. Może od 13 wiersza. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi, oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Oczywiście możemy czytać również o niewiernych żonach. Symbolem tej niewiernej żony, można powiedzieć, w pewnym sensie jest żona Lota, która tak bardzo była zapatrzona w ten świat. Kiedy czytamy Stary Testament, bracia i siostry, my możemy zauważyć często takie porównanie. Bóg nazywał Izraela tą niewierną żoną, że postępuje jak niewierna żona. A więc, bracia i siostry, Bóg tego pragnie, abyśmy mieli, posiadali Jego cechy, cechy Bożego Królestwa. I tą cechą jest wierność, tą cechą jest wierność. I tutaj w tej wierności my możemy pomóc jeden drugiemu, aby być wiernym. W jaki sposób możemy pomóc w małżeństwach? Jest tak zwana taka zasada przezroczystości. Jakże to ważne, abyśmy nie mieli jakichś takich swoich, nie wiem, ciemnych, ukrytych miejsc, o których tylko ty chcesz wiedzieć i nikomu nie chcesz o tym mówić. Po prostu mąż ma prawo do żony, a żona ma prawo do męża. Taka zasada przezroczystości, która jest oparta na miłości wzajemnej, na lojalności wzajemnej. W przypowieściach Salomona, bracia i siostry, w 14 rozdziale możemy czytać takie słowa. Może otworzę ten rozdział. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie go burzą. Na czym polega ta mądrość kobiet? Moglibyśmy czytać ostatni rozdział, 30 rozdział, gdzie jest opis tej mądrej kobiety, ale no i tam widzimy wiele różnych bardzo wspaniałych cech. Ta mądra kobieta, ona dba o swojego męża, ona dba o swojego męża, ona kocha swojego męża, ona jest lojalna wobec swojego męża. Taka jest ta mądra kobieta. Ale mądra kobieta nie jest naiwną kobietą. Ona wie, że w żyłach męża nie płynie woda, tylko krew. Więc powinna być przezorna i pomóc mu być czystym. Powinna pomóc mu być czystym. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. Bardzo istotne i odwrotnie. Również działa to w dwie strony. Więc jakże to jest ważne, abyśmy pamiętali o tym, że jednak ta stara natura wciąż jest w nas. Wciąż w nas jest ta stara natura. I można powodować wzrost, przyrost jej takiej aktywności, tej starej natury, poprzez pewne bodźce. To tak jak wygasa, powiedzmy, ogień gdzieś tam w ognisku, czy powiedzmy na grillu, tak jak czasami robimy wspólnie, i dolewasz jakiejś podpałki i natychmiast jest ogień. Co jest taką podpałką dla grzechu? Co jest taką podpałką dla grzechu? Ruszmy trochę głową, a będziemy wiedzieć, co jest taką podpałką dla grzechu. Na niepotrzebne jakieś rzeczy, kiedy ludzie się wystawiają, jakieś niepotrzebne miejsca, w których nie powinny być, chodzić, nie powinni oglądać, patrzeć. Droga do serca to jest przez oko i przez ucho. Droga do serca jest przez oko i ucho. A więc na co człowiek patrzy, czego słucha, o tym zaczyna myśleć. A to potem znajduje się w jego sercu. Mężczyźni bardziej wyczuleni są, ich oczy bardziej są narażone. Natomiast kobiety, one nie muszą widzieć. Ale one lubią słuchać. Lubią słuchać. Więc bracia i siostry, w Kaznodziei Salomona możemy czytać takie słowa, że oko nie nasyci się patrzeniem, a ucho nie nasyci się słuchaniem. Człowiek jest oszukany, jeśli myśli, że w ten sposób zaspokoi swoją jakąś tam pożądliwość. O jakże ważną rzeczą jest, abyśmy my to rozumieli i abyśmy walczyli o swój dom, o czystość swojego domu. Czasami ludzie mówią, o, nie wiadomo, co się stało. Takie wspaniałe małżeństwo, a tu już rozwód. I ta żona taka zaskoczona. Ona nie wie, co się stało. Ona nie wie, co się stało. No co się stało? Nic się nie stało, jak ten mąż chodził ciągle gdzieś poza domem. Nigdy go nie było. I ona nie wie, co się stało. Bracia i siostry, czasami człowiek jest naprawdę naiwny. Jest naiwny. Więc dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ to jest bardzo powszechne zjawisko w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, gdzie ludzie zasłaniają się różnymi, powiedzmy, jakimiś tam okolicznościami. Wszyscy mają super wytłumaczenia, a to zjawisko naprawdę wzrasta. Zjawisko niewierności, niewierności. To nie jest cecha Bożego Królestwa. To nie jest cecha Bożego Kościoła, bracia i siostry. Pan chce, abyśmy byli wierni. Do tego Bóg nas powołał. Wierni w małym, wierni Chrystusowi, wierni w swoich domach, wierni swoim mężom, wierni swoim żonom. Do tego Pan nas powołał. Ślubowanie przed Bogiem i Kościołem. To co ślubowaliśmy? Pamiętamy? Wierność też tam była wymieniona, czy nie było? Była wymieniona, bracia i siostry. Wierność jest wymieniana zawsze w takim ślubowaniu. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa, 13 rozdział, 4 wiersz. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Więc małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. We czci u wszystkich, w poszanowaniu wszystkich, w poszanowaniu wszystkich. Jakże to jest bardzo ważna rzecz, abyśmy przypominali o tym, mówili o tym. Kiedy czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, możemy zauważyć również wierność w Kościele. Być wiernym bratem w stosunku do brata i w stosunku do siostry. To jest pewna przyjaźń oparta na miłości Bożej. Tak możemy powiedzieć. Bo tą najważniejszą cechą Kościoła jest miłość agape, ta bezwarunkowa miłość. Bezwarunkowa miłość. I z tej bezwarunkowej miłości, bracia i siostry, tworzą się przyjaźnie. Oczywiście zdrowe przyjaźnie. Biblia mówi, w jaki sposób mamy postępować ze starszymi siostrami, jak z matkami, a z młodszymi siostrami. Tak jak swoją siostrą, tak jak ze swoją siostrą, dosłownie. Więc Biblia sporo mówi na temat relacji, jak one powinny wyglądać w Kościele. I jak powinny wyglądać te zdrowe przyjaźnie. Ale wiecie, w tych zdrowych przyjaźniach jest bardzo ważne, byśmy my byli naprawdę wierni jeden drugiemu. Wierni. To jest niesamowita rzecz, mieć wiernych przyjaciół. Pomyślcie, bracia i siostry, jakże niesamowitą rzeczą jest mieć takich wiernych przyjaciół. Wiernych przyjaciół. W pierwszej księdze Samuela czytamy, to jest księga, która mówi o królu Dawidzie, który został powołany w niezwykły sposób przez Boga do służby. I wiemy, że zanim jeszcze zasiadł na tronie, tą pierwszą rzeczą, której on dokonał w mocy Boga oczywiście, nie w swojej mocy, to było zwycięstwo nad Goliatem. On pokonał Goliata. I po tym wydarzeniu my wiemy, że jego sława jakby wzrosła. I w 18 rozdziale możemy czytać o królewskim synu, który nazywał się Jonatan. To był syn Saula, który po tym wydarzeniu pokochał Dawida, ale tą miłością czystą, świętą. W tym starym tłumaczeniu jest powiedziane, że umiłował Jonatan Dawida tak jak siebie samego. Tak jak jest powiedziane z ust naszego Pana, że będziesz miłował Boga, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc najpierw trzeba miłować siebie samego, tą zdrową miłością oczywiście, nie jakieś samozapatrzenie, pycha czy taki narcyzm, ale to jest patrzenie na siebie w taki sposób, jak patrzy na mnie Bóg, a Bóg patrzy na nas z miłością, bracia i siostry. I kiedy my mamy tą właściwą miłość do Boga i do siebie, tą naturalną miłość, która jest od Boga oczywiście, czyli to jest szacunek, akceptujemy siebie, wiemy, że jesteśmy miłowani i kochani, to jesteśmy wówczas w stanie kochać innych, kochać bliźnich, kochać Kościół. Tak jak Jonatan umiłował Dawida. I czytamy tutaj, gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi. Tak samo swoją odzież, aż do swojego miecza, łuku i pasa. A więc widzimy, co uczynił tutaj Jonatan. Tak naprawdę to są niezwykłe rzeczy, to co on tutaj uczynił. On był synem królewskim. I wiemy, że płaszcz w Izraelu nosiły tylko trzy takie ważne osoby. To był kapłan, prorok i król. I synowie królewscy mogli nosić płaszcz. A więc co uczynił Jonatan? Jonatan zobaczył w Dawidzie, zobaczył kogoś wyjątkowego. On wiedział, że Dawid jest kimś bardzo wyjątkowym, że jest powołany przez Boga. Zobaczył to powołanie. Zobaczył. I zwróćmy uwagę, jak on w pewnym sensie, można powiedzieć, on rezygnuje z tego, aby zasiąść na tronie swojego ojca. Zresztą, gdybyśmy czytali dokładnie tą pierwszą księgę Samuela, to widzimy, kiedy on o tym wprost mówi z Dawidem i mówi do niego, że ty zasiądziesz na tronie po moim ojcu. Nie ja, ale ty zasiądziesz. A więc pomyślmy, jak bardzo szlachetną osobą jest Jonatan. Pan Jezus mówi, abyśmy uważali jedni drugich za wyższych od siebie. A w Słowie Bożym również jest powiedziane, abyśmy nie pożądali, nie chcieli, nie pragnęli jakiejś służby, która do mnie nie należy. Bo to jest pycha tak naprawdę. To jest duchowa pycha. Jeśli człowiek sam siebie ustanawia, sam siebie posyła, sam coś rozpoznaje bez potwierdzenia, to jest duchowa pycha. To jest niewłaściwe zachowanie, bardzo złe zachowanie, za którym Bóg nie stoi. A zwróćmy uwagę, Jonatan, on rezygnuje tutaj, rezygnuje z tego, aby być królem. Oddaje mu płaszcz, oddaje mu swoją odzież, królewską odzież, oddaje mu swój miecz, swój pas. To jest pewien autorytet. To świadczy o nim, kim on był tak naprawdę. Te rzeczy podkreślały ten królewski autorytet, a on to wszystko oddaje Dawidowi. Jest między nimi niezwykła przyjaźń, która jest oparta na miłości i na wierności, lojalności. Tam jest niezwykła wierność, jeden w stosunku do drugiego. Zwróćmy uwagę, że tą wiernością nawet nie był w stanie zachwiać ojciec Jonatana, Saul. Tradycja wręcz nakazywała wierność swojemu domowi, wierność ojcu we wszystkim. Ale zwróćmy uwagę, że jest coś więcej niż tradycja. Jest coś o wiele bardziej ważniejszego niż ta ludzka, ziemska tradycja. Dlaczego Dawid i Jonatan mieli tą wzajemną miłość, przyjaźń? Dlaczego oni to mieli? To było oparte na Bogu. To było oparte na miłości do Boga. Ponieważ Jonatan, on zauważył to powołanie, namaszczenie, które jest w Dawidzie. On widział i błogosławił Dawidowi. A więc to wszystko pochodzi od Stwórcy. Wszystko to pochodzi od Pana. Bracia i siostry, jakże ważne jest to, abyśmy brali przykład z tych dobrych rzeczy. Jonatan, który potrafił uniżyć siebie samego, zrezygnować z tronu. On widział Dawida. Po ludzku patrząc, nie miał Dawid szans. Saul ścigał go z najlepszymi żołnierzami. Był zazdrosny o jego sławę i chciał go zabić. I wielokrotnie chciał to uczynić. Ale wiemy, że sam Bóg chronił Dawida. To wiedzieli tylko ci, którzy chodzili, żyli w duchu. Ale ludzie, którzy nie znali Boga, nie znali głosu Bożego, oni byli pewni tego, że Dawid kiedyś zginie, że Saul musi go dopaść w końcu. Stało się jednak inaczej, ponieważ zawsze dzieje się to, co chce Bóg, a nie to, czego pragnie, oczekuje człowiek. Ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Pamiętajmy, bracia i siostry, i żyjmy w bojaźni Chrystusowej. Żyjmy w bojaźni Chrystusowej. Nie wyciągajmy swoich rąk, jeśli ktoś nas do czegoś nie powołał. Nie otwierajmy swoich ust, nie bądźmy tymi, którzy radzą, jeśli Bóg nas do tego nie powołuje. Bo to się zawsze źle kończy. Konsekwencje tego są bardzo poważne. A więc widzimy tutaj niezwykłą przyjaźń, niezwykłą wierność. Jakże niezwykłą postacią jest Jonatan, bardzo niezwykłą postacią i przykładem wierności, lojalności. W przypowieściach Salomona możemy czytać w 17 rozdziale i 17 wiersz takie słowa: przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Jeśli widzisz, że komuś noga się potknęła, to jest to dobrą okazją do tego, żeby jeszcze go dobić, popchnąć. Czy jest to dobrą okazją, żeby podać mu rękę, aby powstał? Pomyślmy, bracia i siostry, nad tym. Jak za szybko ludzie czasami wyciągają wnioski, pochopne wnioski. O, teraz mamy pewien sprawdzian. Brat Staszek, jego gospodarstwo zostało strawione przez ogień. I co teraz? Co teraz? Niektórzy mogą myśleć, ja tylko tak, moja wyobraźnia działa. Niektórzy mogą myśleć, o jakże musiał ten Staszek zgrzeszyć, skoro coś takiego się przytrafiło. Bracia i siostry, to jest straszne, że ludzie tak potrafią myśleć. Jeśli ktoś cierpi, to jeszcze dokładają, dolewają tej oliwy do ognia, wiedząc, że sąd nie do nas należy. To jest straszne, kiedy człowiek w ten sposób myśli. Jeśli widzisz, że ktoś cierpi, to nie zastanawiaj się, dlaczego on cierpi, tylko pomóż temu, który cierpi, bo do tego Bóg nas powołał. Nie do rozsądzania, dlaczego. Nie do dociekania, nie do tego, żebyśmy w ciekawy sposób. A zwróćmy uwagę, jakże bardzo często można się pomylić. Job, który stracił wszystko. O co był oskarżany? O jakże o wiele rzeczy był on oskarżany. Ale w oczach Pana był wciąż niewinny. Także naprawdę bądźmy bardzo powściągliwi, bardzo powściągliwi. Nie stawajmy siebie w miejsce Boga, bo to się zawsze bardzo źle kończy. Czasami człowiek, pamiętam taka sytuacja, pewna młoda osoba śmiała się z pewnej starszej siostry, która nie potrafiła utrzymać swojej głowy w jednej pozycji, ponieważ to była już podeszła wiekiem siostra. Miała jakąś tam schorzenie, chorobę i ta głowa ciągle jej drżała. I pewna młoda kobieta nie mogła opanować swojego śmiechu. Ciągle się z tego śmiała. To ją tak bardzo rozbawiało, tak bardzo ją bawiło. I wiecie, za jakiś czas dokładnie to samo jej się przytrafiło, tylko że w młodym wieku. I o wiele bardziej poważnego, o wiele bardziej poważne schorzenie miała ta młoda osoba. Także nie dociekajmy, bracia i siostry, nie bądźmy tacy pochopni, nie bądźmy w ocenie drugiego człowieka, ale bądźmy tymi, którzy podają rękę, którzy potrafią pomóc. Jakże to jest ważne, abyśmy w taki sposób postępowali. Kiedy Noe się upił, wiemy, on upadł, zgrzeszył, jak postąpił jego jeden z synów. Do dzisiaj mówimy, że postępujesz po chamsku. Cham. On wyśmiał swojego ojca. On chciał pokazywać jego grzech, śmiać się, nabijać, przyprowadził swoich braci. Bracia i siostry, nigdy nie powinniśmy w ten sposób postępować. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, zawsze. Nie tylko w niektórych okolicznościach, ale Biblia mówi, zawsze okazuje miłość i rodzi się bratem w niedoli. Rodzi się bratem w niedoli. Kiedy masz niedolę, kiedy coś złego cię dotyka. Jakże jesteś błogosławiony, kiedy masz prawdziwych przyjaciół, którzy miłują Chrystusa, którzy kochają Jego Słowo. Księga Rut, otwórzmy. Tu mamy taki kolejny przykład niezwykłej wierności. Wiemy, że Rut wraz z swoim mężem, ze swoimi synami, musiała opuścić swoje rodzinne strony, ponieważ panował głód. Ale wiemy, że jej mąż zmarł. I potem dwaj synowie, którzy poślubili, wzięli za żony Moabitki i z którymi oni żyli około 10 lat, czytamy o tym w 4 wierszu pierwszego rozdziału Księgi Rut, żyli około 10 lat, ci dwaj synowie również zmarli. I czytamy, że Noemi pozostała z dwoma swoimi synowymi. I czytamy w 6 wierszu, że dowiedziała się o tym, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. A więc, bracia i siostry, Noemi była osobą wraz z mężem i ze swoimi synami. To byli ludzie, którzy interesowali się Bogiem, których interesował Bóg. Oni kochali Boga, chcieli być wierni Bogu. A więc jestem przekonany w 100%, że te dwie Moabitki, one mogły wiele słyszeć o Bogu od swoich mężów. Mogły wiele słyszeć. Dlatego podjęły decyzję, wszystkie trzy, że wracają do miejscowości, z której wyruszyła Noemi, dlatego że Pan ujął się za swoim ludem. Ale wiemy, że w końcu jedna z nich, która nazywała się Orpa, ona zawróciła. Ona zawróciła do swojego ludu. To była dla niej zbyt dużo. Tak naprawdę nie miała wiary, aby iść za swoją teściową. Natomiast kiedy Noemi zobaczyła, że Orpa zawraca, starała się namówić do tego również Rut. Ale co wtedy Rut powiedziała? 16 wiersz. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Bracia i siostry, obyśmy mieli te duchowe zasady, o których tutaj czytamy w swoim sercu, aby one były żywe. Jesteśmy najbardziej błogosławionymi ludźmi. Jesteśmy najbardziej wiernymi ludźmi. Zwróćmy uwagę, o czym mówi tutaj Rut. Nie nalegaj na mnie. Ja nie chcę o tym nawet słyszeć, aby cię zostawić. Ale dokąd ty pójdziesz, i ja pójdę. Dokąd ty idziesz, ja idę. Co Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 15 rozdziale? On mówi tam takie słowa, że gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie. Bo ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Tam sługa mój pójdzie za mną. On nie będzie się zastanawiał, czy to jest zbyt daleko, czy zbyt blisko, czy to jest właściwe miejsce, czy niewłaściwe miejsce. Czasami ludzie biorą pod uwagę różne rzeczy, a nie biorą pod uwagę tego, co jest najistotniejsze, głosu Bożego i woli Bożej. Pan Jezus powiedział, że gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie. A więc gdzie Pan ciebie poprowadzi? Nie wiesz, co może być jutro. Nie wiesz, co może być za rok. Nie wiesz tego. Ale bądź wierny Chrystusowi. Bądź wierny, słuchaj głosu Bożego. Gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie. Tak mówi tutaj Rut. Dokąd ty pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja tam zamieszkam. Pan Jezus powiedział, mieszkajcie we mnie, trwajcie we mnie, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Absolutnie, nawet jednego kroku w Królestwie Bożym, bez Chrystusa, bez tego korzenia, bez krzewu winnego, w który jesteśmy wszczepieni w ten krzew, bracia i siostry, bez odżywiania się tym sokiem, który jest dostarczany od Chrystusa, nie jesteśmy w stanie kompletnie nic uczynić. Ludzie mają różne pomysły, mogą mieć naprawdę sporą wiedzę. Jest wielu ludzi, którzy ma wiedzę, tak jak słyszeliśmy dzisiaj. Są fanami Jezusa, mają wiedzę. Oni dużo mogą powiedzieć, interesujących rzeczy, znają jakieś zwyczaje, tradycje izraelskie. Jest mnóstwo takich ludzi. Ale czy oni są tymi, którzy mieszkają w Chrystusie? Którzy trwają w Chrystusie? O bracia i siostry, jakże to jest ważne. Gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam? Lud twój, lud mój. Ja nie wybieram ludu. Ja nie wybieram braci i sióstr. Wiecie, braci i sióstr my nie wybieramy. Otrzymujemy braci od Boga, otrzymujemy siostry od Boga. Przez krew Jezusa jesteśmy rodziną, bo to, co łączy rodzinę, bracia i siostry, to jest krew. A to, co łączy Bożą rodzinę, to też jest krew. Krew Jezusa Chrystusa nas połączyła. Zbawienie w Jezusie Chrystusie nas połączyło. Jesteśmy rodziną Bożą, rodziną Bożą. Lud twój, lud mój. O, ktoś z tego ludu mi się nie podoba, ja tam nie zamieszkam. To już jest naprawdę znak zapytania. To już jest znak zapytania. Kim tak naprawdę jesteś? Kim tak naprawdę jesteś? Jeśli nie akceptujesz Bożego ludu, jeżeli ktoś z Bożego ludu ci się nie podoba, nie możesz gardzić tym najmniejszym. Biblia mówi, jeśli my gardzimy takim najmniejszym w Kościele, tak możemy myśleć, po ludzku oczywiście, to pamiętajmy, że każdy ma aniołów, które go wspierają. I Biblia mówi, że aniołowie tego najmniejszego nieustannie wpatrzeni są w oblicze Stwórcy, w oblicze Boga. Więc jakże ważną rzeczą jest, abyśmy widzieli w sobie Chrystusa nawzajem. Abyśmy widzieli to Boże życie w sobie nawzajem. Kiedy patrzę na brata czy siostrę, to najpierw widzę Jezusa. Najpierw widzę Jezusa. To jest Boża rodzina. Lud twój, lud mój. Bóg twój, Bóg mój. To jest ten Bóg, o którym ona tak wiele słyszała. Gdzie ty umrzesz i tam ja umrę i pochowana będę. A więc widzimy niezwykłą wierność, która została doceniona w 11 wierszu 2 rozdziału. Boaz mówi o Rut takie słowa. Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. A więc zwróćmy uwagę, jak bardzo duchowe słowa wypowiada tutaj Boaz, jak bardzo ważne są to słowa również dla nas. Opuściłaś swoją matkę, opuściłaś ojca, swoją ziemię, swój lud, swoją tradycję. Wszystko to zostawiłaś i poszłaś, aby schronić się do Boga Izraelskiego, aby schronić się pod jego skrzydłami. Bracia i siostry, czyż to nie jest jakby obraz nawrócenia w Nowym Przymierzu? To jest właśnie Nowe Przymierze. To jest to, co Bóg chce widzieć w każdym z nas. Właśnie ten rodzaj wierności. Ten rodzaj wierności. Bóg nasz jest Bogiem wiernym, który jest tym, który błogosławi do tysięcznego pokolenia. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, że choćby ojciec i matka ciebie pozostawili, porzucili, Pan ciebie nie pozostawi. On nakazał swoim kapłanom nosić imiona synów izraelskich według urodzenia. zna wszystkich po imieniu. Pan Jezus mówi o tym wyraźnie, że po imieniu woła owce swoje, że one znają mój głos. Znają mój głos. A ja znam wszystkie moje owce. Pan Jezus zna. On rozpoczął w nas to dobre dzieło. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. I nigdy ciebie Bóg nie zostawi. Choćbyś nie wiem, co ty myślał na ten temat, choćbyś myślał, że jakieś wielkie, potężne grzechy są w stanie oddzielić ciebie od Boga, to jeśli skruszysz się i przyjdziesz pod krew, pod krzyż Golgoty, te grzechy przestają istnieć. Ich nie ma. Pan oczyszcza i uniewinnia nas, uwalnia całkowicie. Pan nigdy nie odwróci się od tego, kto do Niego przychodzi. Pamiętajmy o tym. Bóg jest Bogiem wiernym i tej wierności Pan chce uczyć nas. Abyśmy byli wierni, wierni w małym, wierni w służbie, odpowiedzialni. Bracia i siostry, to jest ważna cecha Kościoła, bardzo ważna cecha od Kościoła. Wierni duchowo, słuchający Pana, słuchający Jego słowa. Zaręczyłem was z jednym mężem, dziewicę czystą. Pamiętajmy, bądźmy wierni duchowo. I czego jeszcze chce Pan? Wierności w naszych domach, wierności w naszych sercach, wierności w naszych małżeństwach, wierności, jeśli chodzi o przyjaźń w Kościele, w braterstwie, wierność. To jest cecha Kościoła, to jest prawdziwe Boże błogosławieństwo. Mieć taki Kościół, mieć braci, mieć siostry, którzy są wierni, którzy są naprawdę wierni, którzy rodzą się braćmi w niedoli, którzy zawsze okazują miłość. Bracia i siostry, my tego się uczymy, my wzrastamy. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest również to, byśmy mogli tutaj powiedzieć, że ta prawdziwa przyjaźń zawsze wybacza. Jeżeli ktoś nie potrafi wybaczyć, to jest wątpliwe, czy jesteś prawdziwym przyjacielem. Czy jesteś prawdziwym bratem? Jeśli nosisz urazę do kogoś, jeśli jest taki duch mściwości, zemsty, chęć odwetu, to nie jest cecha Bożego Królestwa. To jest inne królestwo. Możemy o tym powiedzieć śmiało. To jest inne, zupełnie inne królestwo. Jaka jest cecha również prawdziwej przyjaźni? Prawdziwy przyjaciel, bracia i siostry, on zawsze będzie się radował z twoich sukcesów. Jeżeli jesteś błogosławiony, on się będzie cieszył, będzie radował się z tobą. To jest prawdziwa przyjaźń. Są ludzie, którzy nie potrafią tego robić. Są ludzie, którzy nie potrafią tego czynić. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, abyśmy patrzyli do Bożego Słowa i z Bożego Słowa uczyli się. Z Bożego Słowa czerpali. Obyśmy byli wierni, obyśmy zawsze okazywali miłość. Oczywiście uczymy się tego, może potykamy się, może czasami gdzieś tam zawiedliśmy, ale pamiętajmy, tak jak Piotr, który był tak zdesperowany, i on był taki, został nazwany nawet gorliwcem, był pewny taki siebie. O, ja nigdy się, Panie Jezu, Ciebie nie zaprę. Ale on przeszedł swoją lekcję. On bardzo gorzko zapłakał. I jakże innego Piotra widzimy. O, jakże zmienionego Piotra widzimy. A więc pamiętajmy, Bóg nigdy nie skreśla nas. Nigdy. Nawet jeśli zawiodłeś albo zawiedliśmy. Jeśli zawiedliśmy, bracia i siostry, to co Pan skreślił Piotra i wyrzucił go? Nie. Piotr był apostołem, wspaniałym sługą Bożym, którego Pan przemienił przez Ducha Świętego, przez swoje słowo, nad którym nieustannie pracował. A więc nie róbmy sobie jakichś zarzutów, wyrzutów. Jeśli coś było w naszym życiu nie tak, to wcale nie musi być już tak dalej. Możemy być naprawdę przemienieni przez łaskę Bożą, przez Ducha Świętego, bo do tego Bóg nas powołał. Abyśmy żyli w miłości bratniej, w prawdziwej przyjaźni. To jest prawdziwy Kościół. To jest ta prawdziwa cecha Bożego ludu. Powstańmy, aby podziękować Panu.